podcast Polskiego Radia.
Sport wyjaśnia świat.
To będzie najbardziej polityczny mundial w historii, powtarzają ci, którzy chyba słabo znają historię mundiali, bo podobne frazy słychać od zawsze.
Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Witają Państwa.
Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
I Filip Jastrzębski. Oczywiście naszych piłkarzy na tym mundialu zabraknie, ale to nie oznacza, że zabraknie nam tematów, a jednym z nich jest Iran.
Mało jest krajów i reprezentacji, w których ten związek futbolu, polityki, sportu, przemocy, religii byłby tak jednoznaczny.
Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
Historia piłki nożnej w Iranie, a jakże, związana jest z obecnością na Bliskim Wschodzie obywateli Wielkiej Brytanii, która wówczas rywalizowała z Rosją o wpływy w tamtym regionie. W 1898 roku rozegrano pierwszy mecz na terytorium ówczesnej Persji, a później za sprawą mieszkańców imperium futbol wzrastał i zyskiwał coraz większe wpływy. Ważnym punktem w historii był rok 1920 i założenie lokalnej federacji piłkarskiej. Nie oznaczało to jednak powołania od razu do życia drużyny narodowej. Doszło do tego w trakcie II wojny światowej, podczas której Iran ogłosił się państwem neutralnym. Debiut 23 sierpnia 1941 roku w Kabulu okazał się zwycięski. 1-0 z Indiami Brytyjskimi, które obejmowały terytorium od dzisiejszego Pakistanu po Mianmę. Rok później, gdy do Teheranu przybyli alianci, Iran wygrał z mocną ekipą armii brytyjskiej 1-0. W kolejnych latach stał się jedną z czołowych ekip Azji, co potwierdził, zdobywając 3 razy z rzędu mistrzostwo kontynentu. Co ciekawe, do tej pory żadnej drużynie ta sztuka się nie udała. 3-krotnie Iran zagrał w turnieju olimpijskim, jednak bez sukcesu. W Montrealu zresztą doszło do pierwszej konfrontacji z Polską. Zwycięski dla biało-czerwonych po 2 golach Szarmacha i 1 Dejny.
Lato w narożniku pola karnego, ostry strzał, pusta bramka, gol! 2-1, proszę Państwa. Dejna zdobywa bramkę dla zespołu polskiego, a więc nareszcie oddychamy z ulgą. Proszę Państwa, polska drużyna zdobywa na głównym stadionie olimpijskim w meczu z Iranem 3 bramkę. Po rzucie wolnym, egzekwowanym z lewej strony boiska, powstało duże zamieszanie i nieporozumienie w szeregach obrońców irańskich i Szarmach głową ulokował piłkę w bramce.
Wreszcie w 1978 roku doszło do debiutu na Mistrzostwach Świata. Z Argentyny Iran wrócił już po pierwszej fazie grupowej, notując przy tym cenny remis ze Szkocją. Wtedy jednak w kraju miały miejsce wydarzenia, które wyhamowały rozwój piłki między Morzem Kaspijskim a zatokami Perską i Omańską. Obalenie szacha Pachlawiego, a także rozpoczęta w 1980 roku wojna z Irakiem w sposób olbrzymi wpłynęły na irański futbol. Kadra wycofała się z 2 cykli eliminacji Mistrzostw Świata, a do 2 kolejnych turniejów we Włoszech i Stanach Zjednoczonych już się nie dostała. Początek lat 90. dał jednak fundament do wzrostu. Rok 1996 przyniósł 3. miejsce w Pucharze Azji, a 2 lata później miało miejsce pierwsze zwycięstwo na mundialu. W dodatku w najbardziej naładowanym politycznymi emocjami meczu w historii tego turnieju. 2-1 ze Stanami Zjednoczonymi.
As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
W Teheranie ludzie wyszli na ulicę, świętowano. Pito jawnie zakazany alkohol. Mimo porażki z Niemcami, która zamknęła drogę do 1/8 finału, występ Irańczyków oceniono pozytywnie. Od tamtego czasu w mundialu udało się wystąpić jeszcze 4-krotnie. W Niemczech, Brazylii, Rosji i Katarze. Ostatnie spotkanie, co zabrzmi wręcz ironicznie, to porażka 0-1 ze Stanami Zjednoczonymi. 28 lat po meczu dla pokoju Mistrzostwa Świata odbywają się m.in. w USA. Przy tym z bólem serca należy stwierdzić jedno. Wszelkie postępy dyplomatyczne, które umożliwiła piłka nożna, zostały zaprzepaszczone.
Odliczamy dni do inauguracji Mistrzostw Świata. Ciekawych, intrygujących, ale też w cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. O Iranie, tamtejszym futbolu, wojnie i mundialowych nadziejach Irańczyków porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są nimi dr Ludwika Włodek, publicystka, socjolożka, dziennikarka.
Dzień dobry.
Jakub Szymczak, pisarz i dziennikarz OKO.press.
Dzień dobry.
Wiemy, że wbrew temu, co mówiło się od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata. No i musimy zacząć od mundialu, który tuż, tuż. Irańczycy tam wystąpią. Natomiast przechodziło wam w ogóle przez myśl, że to się może nie wydarzyć?
Oczywiście.
Ja szczerze mówiąc zakładałem, że raczej to się wydarzy, bo wydaje mi się, że dla FIFA byłby to zbyt duży problem wizerunkowy i dlatego myślałem, że jednak do tego dojdzie.
Czyli, że FIFA jest jednak mocniejsza niż Donald Trump?
To zależy w jakim aspekcie. Być może w takim razie wychodzi, że piłkarsko jednak cały czas FIFA nad tym naszym światem dominuje.
Albo Gianni Infantino ma jakiś kluczyk do Donalda Trumpa taki, który jest w stanie przeskoczyć do porządku dziennego, bo ty, Ludwika, powiedziałaś, że oczywiście sobie wyobrażałaś, no bo na zdrowy rozum sytuacja, w której kraj gospodarz turnieju toczy wojnę z krajem, który przyjeżdża na ten turniej, jest czymś niewyobrażalnym. Wszędzie poza światem FIFA.
Być może wynika to z tego, że ja się mniej znam na FIFA, która oczywiście jest specyficzną bardzo organizacją i pełną hipokryzji i bardzo dostosowywującą swoje teoretyczne zasady do swoich interesów, które bardzo często są sprzeczne z tymi pięknymi zasadami. Ale no, ja się zastanawiałam, czy wydawało się, że Iran przyjedzie, no bo jakby nie przyjechał, to byłby skandal. Ale tak jak powiedziałeś, no jednak to, że kraje toczące ze sobą wojnę są w sytuacji takiej, że jeden ma być gospodarzem turnieju, w którym ten drugi gra i tam mieszka. Oczywiście to się zmieniło, prawda? Irańczycy będą mieli ten swój punkt w Meksyku, a nie w Stanach, no ale mecze nie zostały przeniesione.
Choć były takie prośby, żeby
FIFA się, na to nie zgodziła. No, jest to fascynujące, dlatego że nawet same te miasta, Seattle i Los Angeles, są bardzo specyficznymi miastami, jak akurat dla Iranu.
To znaczy mieszka tam bardzo dużo społeczności irańskiej.
Tak,
to prawda, Los Angeles największa jest diaspora jest właśnie w Los Angeles?
Tak, największa irańska diaspora jest właśnie w Los Angeles, co ma różne reperkusje, takie jak na przykład właśnie zakazanie przez FIFA tej królewskiej flagi Iranu z obawy, że po prostu na stadion przyjdzie publiczność imigracyjna, która siłą rzeczy raczej to nie są zwolennicy Islamskiej Republiki. I będzie machała flagami Iranu z lwem, czyli flagami Iranu sprzed rewolucji islamskiej, no, które się stały jednym z takich symboli oporu przeciwko reżimowi Islamskiej Republiki. A z kolei Seattle też ze względu na swoją z kolei społeczność LGBTQ+, też jest trudne z punktu widzenia irańskich władz.
Chociaż to jest chyba w zasadzie ogólna zasada FIFA, prawda, że flagi nieoficjalne po prostu są niedopuszczane na stadionach i to chyba na wszystkich mundialach tego typu rzeczy obowiązywały, no ale zakładam, że tutaj jest większy punkt zapalny i to nawet to przeniesienie z Arizony drużyny do Tijuany, no do Los Angeles to chyba nawet mają bliżej w tym momencie, ale to nie jest w ogóle problem logistyczny, chociaż też. Ale no przede wszystkim ja nie pamiętam czegoś takiego i ani nie czytałem nigdy o takiej sytuacji, żeby gospodarz meczów mundialu tak naprawdę odmawiał przyjęcia na swoim terytorium swojej drużyny. Chociaż ja nie jestem pewien, czy my wiemy tak naprawdę, to są chyba rozgrywki takie trochę zakulisowe. Kto o tym decydował, czy Irańczycy sami nie chcieli, to chyba oficjalnie nikt o tym nie mówi, więc jakby tam się pewnie też dużo dzieje za kulisami.
Bardzo skomplikowany jest oczywiście system wizowy, który władze Stanów Zjednoczonych, to nie dotyczy tylko Iranu, ale całej masy krajów, w których reprezentacje się zakwalifikowały i które dzięki tak zwanemu FIFA Pass mogą uzyskać zgody na wjazd, wizy, ale no też pod pewnymi określonymi warunkami. Nie wszyscy, wiadomo, że sportowcy, wiadomo, że działacze, ale też nie wszyscy. No i w przypadku związków na przykład sportowców, którzy odbywali służbę wojskową w Korpusie Strażników Rewolucji w Iranie, no to jest skomplikowane.
Okropnie się tak naprawdę patrzy na to, jak jakiegoś rodzaju globalne święto, które jednak z dużą przyjemnością wielu z nas co 4 lata ogląda, przyjeżdża do teoretycznie lidera wolnego świata, chociaż w tym 2026 roku to już brzmi naprawdę ironicznie, ale jaki jest kontrast z dwoma poprzednimi mundialami w krajach autorytarnych, w Katarze, w Rosji, które sobie przecież z organizacją generalnie poradziły świetnie, z logistyką, z politycznych tego typu skandali w zasadzie nie było, a tutaj na każdym poziomie i reprezentacja, przykład reprezentacji Iranu jest tutaj bardzo, bardzo te wszystkie problemy się tutaj spotykają w tym. No, nie mam najmniejszego wpływu na to, gdyby to ode mnie zależało, no to w Stanach Zjednoczonych tego mundialu byśmy nie odbywali, bo tych problemów jest po prostu za dużo, ale no, jak wiadomo, show must go on i między innymi zakładam dlatego, nikt ostatecznie tego Iranu stamtąd wypychać nie będzie.
A sam Iran rozważał bojkot Mistrzostw Świata?
No oni tak się wypowiadali bardzo niejasno. Problem w Iranie jest taki, że w Iranie w tej chwili ta władza w Iranie zawsze była dosyć porozkładana, chociaż póki istniał ten bardzo silny, najwyższy przywódca, który był ewidentnie no, taką osobą trzymającą wszystkie postronki w ręku, czyli Ali Chamenei, to wiadomo było, że on ma ostatnie słowo. Po tym, kiedy został zamordowany na początku wojny w bombardowaniach izraelskich, ta władza i to, kto rządzi Iranem, już nie jest takie do końca oczywiste. Na nowego Rahbara, czyli na nowego tego najwyższego przywódcę został wybrany jego syn, Mocztaba. Wszystko teoretycznie się odbyło zgodnie z procedurą, natomiast uważa się, że duży wpływ na to, że to akurat on został wybrany, miał właśnie wspomniany przez Michała Korpus Strażników Rewolucji, który teoretycznie według konstytucji nie powinien tego wpływu mieć, bo tego przywódcę wybiera takie ciało, które się nazywa zgromadzeniem ekspertów, właściwie nawet nie radą. Do końca nie wiadomo, które decyzje przez kogo są w Iranie w obecnej sytuacji podejmowane. Jest prezydent, który zawsze miał słabą legitymację do rządzenia, ale jednak był zawsze kimś takim w rodzaju premierów w europejskich systemach politycznych. Są te wszystkie zakulisowe rozgrywki. Teraz dosłownie w tych dniach mamy sygnały z Iranu takie, że właśnie jest bardzo mocny konflikt między strażnikami rewolucji a prezydentem Mahmudem Pezeszkianem, który mówi, że nie może rządzić, bo jest taki nacisk nieformalnych właśnie tych kanałów ze strony strażników rewolucji, że jego gabinet w zasadzie nie może podejmować decyzji. Ale jeszcze chciałam wrócić do tych wiz, bo no, mieliśmy precedens całkiem niedawno na tych mistrzostwach kobiecych w Australii. Po zawodniczki, pamiętacie, tam była bardzo duża afera związana z tym, że w sumie 7 zawodniczek na początek miało zostać w Australii, nie wracać do Iranu. Wszystko się zaczęło od tego, że one nie odśpiewały hymnu.
A wszystko to było na samym początku bombardowań wojny.
Tak. I finalnie w końcu tylko 2 zawodniczki się zdecydowały zostać, dlatego że w kraju rozpętano tak straszną na nie nagonkę. Najprawdopodobniej zaczęto szantażować rodziny i no te dziewczęta chyba się po prostu bały, że jak one zostaną w Australii, to skażą swoich bliskich na jakieś ogromne cierpienia i kłopoty. I po te zbuntowane zawodniczki miał jechać Mehdi Taç, który jest prezesem Federacji Piłkarskiej Irańskiej. I jemu Australia nie wydała wizy. Końcem końców on po niej nie pojechał. Kto inny odebrał zawodniczki. One zresztą no, przez to, że nie było lotów do Iranu, one wracały statkiem przez Malezję. I dla mnie wcale nie jest takie oczywiste, że Stany Zjednoczone wydadzą Tadżowi wizę. Zdaje się, że Marco Rubio mówił, że oczywiście zawodnikom to tak, to damy wizy. Natomiast inne osoby z Iranu, właśnie związane ze strażnikami rewolucji, to mogą się liczyć z tym, że tych wiz nie dostaną. Ja nie wiem, czy to nie była jakaś taka zawoalowana właśnie wiadomość do niego i do innych działaczy, dlatego że, jak mówię, irańska piłka nożna jest przesiąknięta byłymi członkami tej formacji zbrojnej. No co innego ktoś, kto był jakoś nisko w tej hierarchii, a co innego jest zawodnikiem, a co innego, kto był po prostu wysoko postawionym oficerem. No a oni nas niestety mają po prostu krew na rękach często. Oczywiście w całym kontekście tego, co robią Stany Zjednoczone na świecie, to teraz wygląda jeszcze bardziej, to jest złożone, prawda? Bo tu nie mamy przykładu takiego, że kraj nieskazitelnie czysty, który nigdy nie stosuje agresji w stosunku do innych, nagle broni się przed wizytami agresora u siebie. No.
To wszystko jest o tym, żeby nie oceniać za łatwo, czy że nie widzieć, nie opowiadać się tych historii w sposób bardzo czarno-biały. Widzieliśmy te nieśpiewające dziewczyny. Coś bardzo podobnego miało miejsce w Katarze, kiedy reprezentacja piłkarska mężczyzn odmówiła śpiewania hymnu. I też chodziło o zajścia, które miały wówczas miejsce w Iranie z powodu zabicia przez policję obyczajową dziewczyny za nieprawidłowo założony hijab. Poszły takie łatwe oceny potem, że oni hymny śpiewali. Mówię o tych piłkarzach w kolejnym spotkaniu, ale właśnie wspomniałaś o tym. Są rodziny w kraju, są rozliczne formy nacisku na ludzi, którzy nie są tylko i wyłącznie gwiazdami grającymi za granicą. Kiedy mówimy o reprezentacji Iranu dzisiaj, to ogromna część jej to są zawodnicy, którzy grają w kraju.
Większość zdecydowana, a mówisz o tym mundialu sprzed 4 lat i tutaj mówimy dużo o tym, co się dzieje dookoła, o wizach i tak dalej. Ale to często pada ten slogan, że piłka to powinna być wolna od polityki, ale no tutaj trudno bardziej jaskrawy przykład, jak ona wpływa na sport i na poziom sportowy w ogóle. Jestem przekonany, że to wpływało na poziom reprezentacji tego, co oni zaprezentowali te 3,5 roku temu. Teraz bardzo możliwe, że będziemy mieli tylko powtórkę. Jakby to nie była moim zdaniem 4 lata temu tak dobra drużyna jak w 2018 roku, bo wtedy to był naprawdę mocny zespół, który świetnie się zaprezentował.
Akurat miał piekielnie trudną grupę, bo pamiętam chyba Portugalia, Hiszpania, więc
tak,
nie dało
się świetne mecze, ale świetne mecze z Portugalią i z Hiszpanią wtedy i naprawdę była szansa wyjść z tej grupy. Natomiast te 4 lata później, przy ostatnim mundialu, oni zagrali, reprezentacja we wrześniu, ostatnie sparingi grała z Japonią i z Urugwajem, zdaje się. To były dwie naprawdę porządne drużyny, z którymi zaprezentowali się bardzo dobrze. I te sparingi były dokładnie w momencie, jak te protesty, o których mówiłeś, się rozpoczynały. 2 miesiące później, w listopadzie. I ta drużyna, poza fantastyczną końcówką z Walią, gdzie udaje się wygrać ten mecz, to jest po prostu w dużej mierze rozsypana. No jest fatalny mecz z Anglią, pierwszy, 6-2 w plecy.
No i mecz z USA, czyli
z Amerykanami.
Rzecz wyjątkowa.
Co ciekawe, może wcale nie tak wyjątkowa, jak patrzymy na mundiale, no bo mamy w 98 roku mecz z Amerykanami i uwaga, w tym mundialu też wcale nie jest to takie nieprawdopodobne, bo wystarczy, że Amerykanie i Irańczycy zajmą drugie miejsce w swoich grupach.
W 98 Iran wygrał 2-1, w Katarze przegrał 0-1 po golu Pulisicia, ale oba te mecze, tak patrząc z perspektywy boiska, to nie były mecze wojny. Znaczy piłkarze między sobą jednak są fair sportowcami.
Co innego jest retoryka reżimu antyamerykańska, której społeczeństwo Iranu w dużej mierze nie podchwytywało, spoza jakimiś najbardziej fanatycznymi, najbardziej takimi stojącymi za reżimem, no ale doszła realna wojna, która, co tu dużo mówić, ewidentnie jest spowodowana przez Izrael i Stany Zjednoczone, więc To
czyli
też
w tym roku
być.
Na mundialu już białych róż nie będzie przekazywanych
nie,
przez
piłkarzy. Może, ja nie wiem tak naprawdę. Ja nie wiem tak naprawdę będzie, bo też wśród samych Irańczyków ten stosunek jest bardzo różny do tej wojny. Jedni winią za nią rzeczywiście tylko agresora. Uważali, że ta wojna pomoże jakoś zmienić reżim. Byli zachwyceni, że udało się zabić Alego Chamenei. I myślę, że większość ludzi jest w takim trochę potrzasku i tak naprawdę cierpi zarówno ze strony reżimu, jak i przez tę wojnę, która bardzo ludziom utrudniła życie, a wielu tysiącom po prostu to życie zabrała. No ale w każdym razie sytuacja na pewno jest bardziej skomplikowana niż w czasie tych poprzednich.
Co ciekawe, stosunek do reprezentacji piłkarskiej też właśnie przez politykę też jest bardzo różny i często, ja pamiętam szczególnie z poprzedniego mundialu, szczególnie właśnie a propos tego śpiewania hymnu, nie śpiewania hymnu, potem przymuszenia tych piłkarzy tak naprawdę do śpiewania hymnu. Przez to, że oni się nie opowiadali po żadnej ze stron podczas protestów albo robili to w bardzo delikatny sposób, to pamiętam bardzo dużo Irańczyków, którzy po prostu kibicowali przeciwko swojej drużynie, którzy się cieszyli z tych 6 goli od Anglii. Teraz myślę, że też może być trochę podobnie, szczególnie, że wydaje się, że ta drużyna też jest raczej dosyć stłamszona. My w większości nie wiemy, co ci piłkarze sądzą na temat sytuacji w kraju. Pojedyncze jakieś wiadomości czasami ktoś wrzuci na Instagramie, a jak tylko jest jakiś post, jakaś wiadomość nieco bardziej jednoznaczna, no to utrudnia bardzo życie. No, kilku takich piłkarzy po prostu nie ma w tej reprezentacji.
Sardar Azmoun, tak? Jest
no Azmoun jest najbardziej jaskrawym przykładem tego. On 4 lata temu przy protestach bardziej bezpośredni post zamieścił, ale później grał w reprezentacji. A teraz tak naprawdę głównie jest szykanowany za zdjęcie z Szejkiem Al-Maktumem z Emiratów, gdzie Azmoun...
Gdzie pracuje, gdzie gra.
No właśnie, Azmoun po prostu gra w Emiratach drugi sezon, zdaje się. To jest jeszcze drugi jaskrawy przykład, czyli Al-Ahyar Sayed Manesh, który w Belgii teraz gra. Jest młodszym napastnikiem, młodszym niż Azmoun, 24 lata chyba. Napisał jakiś też krótki post a propos styczniowych protestów, które zostały bardzo, bardzo krwawo rozproszone. No i nie ma go. Nie ma go w drużynie i trener Galenoi się zasłania tym, że wszystko to są decyzje sportowe, ale w zasadzie no, wszyscy wiedzą, że nie są, że to w ogóle nie o to chodzi.
No na takie mistrzostwa oni musieli bardzo starannie dobrać tych, kto pojedzie, bo...
Ale oni, czyli...
No oni, czyli reżim.
Federacja
tak,
piłkarska.
Tak, no federacja, która de facto jest pod kontrolą państwa. Tak jak mówię, jeszcze nie wiadomo do końca kogo w tym państwie. Ale, no, ale zwłaszcza na taki wyjazd po prostu zawodników, co do których są jakieś obawy, wydaje mi się, że nie wzięto. No. A z drugiej strony, to nawet my nie rozmawiamy o tym, jakie oni mają poglądy. To nie jest kwestia, co ci piłkarze myślą, tylko to jest kwestia tego po prostu, na co oni sobie mogą pozwolić. A w zasadzie wszyscy wiedzą, że mogą sobie pozwolić na bardzo, bardzo mało.
Dlatego... Irańskie władze, napisałaś w magazynie Kopalnia, traktują sport jako machinę propagandową i dochodowy interes. Gwiazdy futbolu mogą błyszczeć, póki otwarcie nie krytykują reżimu. Ale jeśli wystąpią przeciwko niemu, tak jak innych demonstrantów, może ich czekać nawet śmierć.
No tak, szacuje się, że teraz w czasie tego styczniowego tłumienia protestów, które były ogromne i które były największymi masowymi protestami od początku w ogóle istnienia Islamskiej Republiki. I najprawdopodobniej być może, że nawet jak policzyć te demonstracje, które doprowadziły w ogóle do rewolucji islamskiej, szacuje się, że zginęło tak mniej więcej 2 drużyny piłkarskie. I to, no często to są jacyś młodzi chłopcy grający w juniorskich przybudówkach do klubów gdzieś tam na prowincji. Ale czasami to byli tacy ludzie no, rozpoznawalni. To nie były może nazwiska z czołówki, ale jednak ludzie znani i rozpoznawalni. I to jest najlepszy dowód temu, jak bardzo masowe były te represje i jak bardzo masowe były te mordy, kiedy po prostu strzelano z ostrej amunicji do tłumu. I ginął każdy, kto się napatoczył. A z drugiej strony to pokazuje, no, że piłkarze są w pewnym sensie, tak jak wszyscy członkowie tego społeczeństwa, zakładnikami w tym reżimie i nie mają immunitetu, tak? Jeżeli stają przeciwko, to się liczą z takim samym ryzykiem.
Prawda o irańskim społeczeństwie czy o światowym społeczeństwie jest taka, że chcemy oglądać futbol, że Irańczycy też chcą go oglądać.
No, oni są moim zdaniem dużo bardziej zwariowani na punkcie futbolu niż my. To jest, no, ile razy widzieliśmy sceny, czy w 98, w 2006 wychodzili na ulicę masowo, po prostu świętując awans do mundialu i nie tylko świętując awans. No, w eliminacjach do 2002 roku awansować się nie udało i to też wywołało zamieszki, a jednym z katalizatorów była plotka, że władze kazały zagrać słabo przeciwko Bahrajnowi, gdzie przegrali 3-1 u siebie i spadli do barażów, które potem przegrali, żeby nie powtarzać właśnie scen sprzed 4 lat, gdzie ludzie masowo się gromadzili i świętowali to wszystko, a to zawsze dla takiego reżimu jest podejrzane i nie wiadomo, co z tym zrobić. Zawsze może to się przerodzić w coś dla reżimu niebezpiecznego, ale to jest bardzo futbolowa nacja. My sobie lubimy mówić, że my, znaczy no, to jest prawda, my w Polsce też kochamy piłkę.
No, ale można kochać z różnym temperamentem.
No właśnie, i to jest nieporównywalne moim zdaniem zupełnie, więc wyobraźmy sobie, że a propos tego, że niektórzy Irańczycy po prostu przeciwko swojej drużynie kibicowali. Ja lat 80. nie pamiętam, ale nie wydaje mi się, żeby w latach 80. na przykład przeciwko polskiej drużynie narodowej Polacy
kibicowali. Nie wyobrażam sobie, żeby w 82. w półfinale Mistrzostw Świata nie kibicować Bońkowi.
A to było w stanie wojennym.
Tak.
I do czegoś takiego nie dochodziło, więc tutaj też ten poziom emocji jest olbrzymi.
No tak, ale też nawet w stanie wojennym ta władza w PRL-u w owych czasach nie była tak krwawa, jaki był reżim, no, czy w 22 roku, czy w 2009, czy w ogóle w ciągu ostatnich, powiedzmy, kilkunastu lat.
Pewnie będziemy robić audycję o Argentynie i tam jakby sceny ze wspólnej radości oprawców z więzienia marynarki wojennej i więźniów po zdobyciu mundialu w 78 roku są opisane przez obie strony i przez historyków niezależnych. No to jest niezwykłe, jakie emocje, jak skomplikowane emocje sport potrafi wywołać.
Chyba tak jest, że w społeczeństwie, które jest takim społeczeństwem niedoboru, braku nadziei, braku przyszłości, jednak sport jest ważniejszy i te sukcesy sportowe są w jakimś sensie taką trochę namiastką, nie wiem, sukcesów życiowych. Wydaje mi się, że chyba dla Polaków...
Jakiś sukces zastępczy.
Tak, że chyba dla Polaków w czasach PRL-u być może te sukcesy piłkarskiej drużyny, czy nie wiem, jakichś innych polskich sportowców, taka samemu mi się w życiu kiepsko powodzi, ale za to mogę kibicować. No,
prawdą jest, że my się też przyzwyczailiśmy już teraz w Polsce trochę do sukcesów polskich sportowców, czy na najwyższym poziomie w sportach globalnych. No nie wiem, mamy Ligę Świątek, mamy, nie wiem, siatkarzy, a Irańczycy rzeczywiście w sportach nieniszowych nie mają czegoś takiego, więc z pewnością to by było niezwykłe wydarzenie, chociaż no nie ma w tym mundialu co liczyć na jakiś bardzo dobry wynik tej reprezentacji, nie wierzę w to.
Rodzi się pytanie od jakiegoś czasu, czy Iranowi występ na Mistrzostwach Świata jest na rękę, bo cały czas rozmawiamy o tym, kto nie może tam wjechać, czego muszą uniknąć Irańczycy, co będą robić irańscy piłkarze i tak sobie myślę, że gdybym teraz stał na czele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, to bym sobie pomyślał, to po co oni tam jadą, no lepiej, żeby tam nie jechali w ogóle, tylko problemy robią.
Ale po pierwsze, no chyba mogą się bać, że to będzie jakaś kolejna iskra, która wezwie ludzi na ulicę. To znaczy, to nie jest tak, że...
A tak, na rękę by było, gdyby Iran nie awansował i nie
tak,
byłoby tematu.
Tak.
To
wtedy by nie było tematu. Natomiast Iran
zakazali.
Awansował i to staje się bardzo ładnie
na
awansował.
Na ich nieszczęście rozszerzono mundial do 8 drużyn z Azji, więc nieawansowanie byłoby w przypadku drużyny z takim talentem jak na Azję byłoby bardzo trudne, więc musieliby się bardzo postarać, żeby nie awansować.
No rzeczywiście jest tak, że te protesty, one zostały bardzo krwawo stłumione, właściwie utopione we krwi, ale one wybuchają co jakiś czas, no bo ludzie nie zmieniają zdania. To niezadowolenie jest ciągle ogromne. Ten właściwie brak legitymacji do rządzenia tego reżimu jest coraz bardziej dojmujący. Coraz więcej ludzi po prostu przestało wierzyć w te założenia ideologiczne Islamskiej Republiki. W ogóle duże zgromadzenie ludzi to jest taki punkt zapalny, to jest coś niebezpiecznego i wydaje mi się, że tego się bano. Ja uważam, że to, że oni jednak pojechali na ten mundial, to jest taka decyzja, żeby właśnie, jak to się mówi, lać oliwę na wzburzone fale, jeżeli chodzi o ich sytuację wewnętrzną. Że oni się po prostu boją zrobić czegoś, co wzburzy ludzi.
Nie wierzę w dobry wynik, ale z drugiej strony jest to mundial. Czasami się dzieją rzeczy niesamowite i teraz jak pomyślałem o tym, no bo oni oczywiście Mistrzostwa Świata nie zdobędą, jakby to jest ekstremalnie mało możliwe, ale teraz pomyślałem sobie, mówiłem już przecież, że to jest możliwe, że w pierwszej rundzie po wyjściu z grupy spotkają się z Amerykanami i teraz gdyby wygrali taki mecz nokautowy, to rzeczywiście...
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest fatalna. Wszystko możliwe.
Tak, ty z pewnością śledzisz to bardzo dokładnie, skoro trenerem jest Mauricio Pochettino, więc wierzymy.
Ale możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że 16 czerwca w Los Angeles Iran pokonuje Nową Zelandię. No i tak, w trzecim meczu grupowym z Egiptem gra jak równy z równym, awansuje z drugiego miejsca, trafia na Stany Zjednoczone i na przykład pokonuje gospodarzy z 1/8 finału. No i wówczas w kraju dzieje się szaleństwo, bo samo wyjście z grupy dla Iranu to już będzie sukces.
Oczywiście to wyjście z grupy nie jest równe poprzedniemu wyjściu z grupy przez zmianę systemu, ale z drugiej strony, czy ludzie aż tak będą się tym przejmować, to po pierwsze, ale już rzeczywiście... No pokonanie, wyeliminowanie Amerykanów to rzeczywiście byłoby dużym. Chociaż z drugiej strony tu są te różne paradoksy, bo z jednej strony mówimy, że władze nie chciałyby, żeby się ludzie gromadzili, ale jednocześnie pokonanie Amerykanów, no to jest wspaniały obrazek do najróżniejszych propagandowych obrazków. A co mi z kolei przypomniało, że ta drużyna już jest i z pewnością przez cały mundial będzie wykorzystywana propagandowo. Już nie mówię o tych wielkich plakatach na teherańskich placach propagandowych, gdzie jest cała drużyna, z drugiej strony są żołnierze czy strażnicy rewolucji. Tego jest mnóstwo przykładów. Ale też w wideo, gdzie oficjalnie ogłaszano skład, które swoją drogą jest okropne i jest stworzone stuprocentowo ze sztuczną inteligencją.
AI, przekleństwo.
Bardzo, bardzo źle to wszystko jest zrobione. Natomiast jest tam między innymi w tym wideo autobus, na którym jest napis MINAP 168, co jest nawiązaniem do ataku z pierwszego dnia wojny, gdzie uderzono, prawie na pewno amerykańska rakieta uderzyła w szkołę, gdzie zginęło 168 dzieci. To z pewnością będzie gdzieś ten symbol, próbowano przynajmniej gdzieś tam go pokazywać. No i pytanie też znowu, jak zareaguje na to FIFA, jak będzie próbowała to chować, to też będzie skandal, więc jakby tutaj bardzo dużo w tej materii też się może dziać na mundialu.
Myślę, że rozmowa o irańskiej piłce nożnej to jest też rozmowa o twarzy kobiety, bo jednym z oblicz czy kontekstów tej rozmowy jest no, walka o prawa kobiet do tego, żeby mogły pójść na mecz.
Właściwie sytuacja jest niejasna, tak? To znaczy... Wszyscy pewnie pamiętamy ten słynny film Jafara Panahiego Offside, który dział się, zresztą był nagrywany w trakcie prawdziwego meczu właśnie z Bahrajnem. I bohaterka przebrana za chłopaka chciała się dostać na trybuny, została cofnięta. Okazało się, że takich dziewcząt jest kilka. W sumie one ładną gromadkę stworzyły i na tyłach stadionu, a właściwie na górze, tam w takim miejscu, gdzie nie widać tego, co się dzieje na trawie, ale słychać dokładnie te echa meczu. Cały ten film się rozgrywa. Później kilka razy kobiety wpuszczono na stadiony, ale były też przypadki po tym, kiedy były wpuszczane, że znowu przestały być wpuszczane. Ta kobieca piłka nożna w Iranie właściwie do wydarzeń w Australii kompletnie była niepopularna, nietransmitowana przez główne media i zupełnie niszowa. Dlatego później też taką hipokryzją wiało, jak nagle je przywitano też tymi wielkimi plakatami. Oto nasze bohaterki wracają
tak
do kraju.
Bohaterkami,
tak, te same bohaterki, które wcześniej, parę dni wcześniej były wyzywane od zdrajczyń. Tak? Więc tu jest dużo takich niekonsekwencji. A rzeczywiście, no oczywiście takie mam poczucie, że to, że dziewczyny w Iranie tak bardzo chcą uczestniczyć w tych meczach, to tam jest dużo więcej niż tak naprawdę o samą piłkę nożną chodzi. Mhm. Tak? Tam to jest w ogóle taka po prostu bardzo wyraźny przykład dyskryminacji. Oczywiście część tych osób naprawdę chce widzieć, co się dzieje na meczu, ale też część, nawet w tym filmie Panochiego, część tych osób, tych dziewczyn mówiło, że one się tak naprawdę nie interesują piłką. Interesują się po prostu wywalczeniem sobie równych praw. No, że skoro mi czegoś nie wolno, to w naturalny sposób chcę doprowadzić do tego, żeby mi to było wolno. A historia jest zupełnie tragiczna, bo kilka kobiet po prostu bardzo źle skończyło takich, które...
Sara Hojadari, tak? W 2019 roku popełniła samobójstwo. Spaliła się po tym, jak wyrzucono ją ze stadionu, a potem proces miała. To wtedy, jak mówisz o tym skomplikowaniu sytuacji irańskiej, wtedy ówczesny prezydent, dyskutując podczas audiencji dla sportowców kwestię dopuszczania kobiet na stadion, mówił, że nie rozumie, jak wykluczanie kobiet z życia publicznego ma się przyczynić do większej pobożności ludzi, no bo to rzekomo...
No tak, bo to był też prezydent specyficzny, to był Rouhani. Zawsze w Iranie było tak, że prezydenta de facto niby wybierają ludzie, ale tak naprawdę o tym, kto będzie mógł startować w tych wyborach, decyduje taka rada, nazywa się Shuroyene Gyakhbon, która właściwie całkowicie zależy od tego najwyższego przywódcy, bo połowę członków on mianuje osobiście, a połowę mianowanych jest właściwie też przez niego, tylko bardziej pośrednio, bo tam już nie chce się wdawać w tę całą procedurę, no ale de facto oni wszyscy zależą od najwyższego przywódcy, więc kto staje do wyborów prezydenckich i kto je wygrywa, w dużej mierze zależy od widzimisię najwyższego przywódcy i akurat ówczesny prezydent był takim gołębiem, miał być taką nadzieją na liberalizację, to oczywiście było potrzebne wówczas Chameneiemu taki prezydent, żeby dopiąć deal jądrowy z Amerykanami i w ogóle ze światem zachodnim, żeby trochę poprawić ten, znieść tę izolację międzynarodową Iranu, która się bardzo mocno zadziała za prezydentury Ahmadinejada, który był z kolei takim twardogłowym fundamentalistą. I oczywiście ten prezydent Rouhani w bardzo wielu kwestiach miał zaskakująco liberalne wypowiedzi, jak na członka tego islamskiego reżimu. Natomiast w moim odczuciu to wszystko jest taka trochę gra w dobrego i złego policjanta tak naprawdę.
Rządy prezydentów reformistycznych zawsze się wielkim rozczarowaniem kończyły, tak samo z Hatamim.
No tak, zawsze były na koniec demonstracje krwawo tłumione. Okazywało się, że ten fajny, dobry prezydent nie jest w stanie właściwie w żaden sposób pomóc tym ludziom, w których nadzieje rozpalił.
Z tym też trochę się łączyły demonstracje, o których mówiłem po przegranych eliminacjach do Mundialu, nawet jeszcze nie do końca przegranych, ale po przegranym meczu w 2001 roku. To było też katalizator, żeby właśnie wyrazić frustrację związaną z tym, że te reformy obiecane w zasadzie nie idą, jak miały iść i nic z tego nie wynika. I znowu gdzieś piłka nożna była tym katalizatorem, żeby coś z tym zrobić, jakoś zaprotestować, co też pokazuje, że władze do dzisiaj na pewno o tym pamiętają i chcą właśnie unikać tego typu sytuacji.
Czyli były takie momenty, w których kobiety mogły przychodzić na stadion właśnie po tamtej historii. Po tym dzisiaj, rozumiem, to znowu jest zakazane.
Ja powiem tak, zdaje się, że tak, bo nie ma żadnego formalnego przepisu. I tak jak wiele rzeczy w Islamskiej Republice, no na takim najjaskrawszym przykładem, to zupełnie nie jest związane z piłką, no ale mogą być chusty, że po 22 roku, po tych demonstracjach, o których tu już wspominaliśmy, po śmierci Mahsy Amini, które się odbywały pod tym hasłem kobieta, życie, wolność, i w dużej mierze one dotyczyły praw kobiet i też były przeciwko temu obowiązkowemu hijabowi, czyli obowiązkowemu zasłanianiu się kobiet, przepisy zaostrzono, to znaczy kobiety mogły być jeszcze bardziej karane niż do tej pory za nienoszenie chusty. Można im, nie wiem, blokować konta, narzucać wysokie grzywny, odbierać prawo jazdy, no w ogóle na najrozmaitsze sposoby utrudniać życie. Tymczasem kobiet bez chust na ulicach Iranu przybywa, a nie ubywa. wydaje się, że po prostu już tak dużo kobiet zrezygnowało z chusty, że została przekroczona jakaś masa krytyczna. No a poza tym reżim obecnie ma ważniejsze sprawy na głowie może niż pilnowanie chust, ale wcale nie jest powiedziane, że oni nie wrócą do tego, żeby nagle zacząć bardzo literalnie stosować te przepisy.
Jak dzisiaj spojrzeć na zdjęcia z Teheranu jakiekolwiek, to w zasadzie czasami trudno znaleźć kobietę z jakąś chustą na głowie, ale to też pokazuje, jaka to jest ciągła negocjacja. Mimo wszystko, że z władzą autorytarną, ale jednak tak, no... Oczywiście okupiona krwią, no i w 22 roku i teraz w tym styczniu tego 26 roku, ale z jednej strony udało się w tym 22 w zasadzie wywalczyć, żeby te chusty w dużej mierze porzucić, ale z kolei do tego 22 roku właśnie trwało to krótkie okno, że w jakimś tam stopniu te kobiety oczywiście w swoim sektorze i tak dalej w małej liczbie, ale trochę na niektóre mecze wpuszczano i od wtedy zdaje się po prostu też tego zaprzestano, więc tutaj trochę się daje, trochę się zabiera i tak ciągła negocjacja z władzą w zasadzie się odbywa.
Kim są strażnicy w Iranie?
No to jest taka, nie, to jest bardziej. To znaczy jest takie słynne powiedzenie, że to jest połączenie właśnie KGB, ale jeszcze z mafią i jeszcze z wieloma innymi formacjami. To jest formacja zbrojna, która została utworzona obok tej regularnej armii, o której się mówi artesz. To jest po prostu perskie słowo na armię. Po rewolucji. I strażnicy rewolucji była takie podejrzenia, że w armii może jeszcze zostały osoby lojalne wobec starego reżimu. W związku z tym ta nowa władza musi mieć własną formację zbrojną, która będzie zapobiegać kontrrewolucji. Strażnicy rewolucji zaczęli rosnąć w siłę w latach 90. paradoksalnie właśnie po wojnie z Irakiem. Dlatego, że w czasie wojny z Irakiem krwawej, ciągnącej się przez całe lata 80. i w zasadzie nierozstrzygniętej, po tym czasie zaczęto strażnikom dawać różne kontrakty dotyczące infrastruktury. Uznano, że oni w czasie tej wojny po prostu się nauczyli, nie wiem, rozminowywać, zaminowywać, budować mosty, budować różne inne obiekty infrastruktury. I w latach 90. strażnicy rośli w siłę gospodarczo. Natomiast za przyjściem do władzy właśnie prezydenckiej Ahmadinejada zaczęli też zdobywać wpływy polityczne. Zresztą sam Ahmadinejad też był w korpusie. On nie był bardzo wysoko, ale jednak był. I różne inne wysoko postawione osoby w tym irańskim systemie politycznym zaczęły zdobywać duże wpływy. Ali Larijani, już zresztą też zabity w czasie tej wojny, przewodniczący parlamentu, Ghalibaf, czyli wieloletni mer Teheranu, a ostatnio właśnie też przewodniczący parlamentu. Różne figury były związane ze strażnikami, a z drugiej strony strażnicy stali się takim trochę państwem w państwie. Którzy strażnicy mogą, nie wiem, prowadzić klinikę chirurgii plastycznej, mogą prowadzić klub piłkarski. Wiele, a właściwie większość irańskich klubów piłkarskich.
Czy ten klub wygrywa?
Ponieważ większość klubów jest jakoś powiązana ze strażnikami, no więc siłą rzeczy raz wygrywa, raz przegrywa, ale to oczywiście nie jest wprost, to nie są ludzie w czynnej służbie, tylko to są ludzie z jakąś przeszłością po prostu w tej organizacji.
Ale generalnie wiadomo, kto jest.
Tak, wiadomo, tak. Czasami bardziej wiadomo, czasami mniej wiadomo. Ja na przykład w tym swoim wspomnianym przez ciebie tekście dla kopalni opisuję historię prezesa, który i tak występował pod fałszywym nazwiskiem i tak naprawdę okazało się, że był jeszcze bardziej powiązany z tymi strukturami już terrorystycznymi w zasadzie można powiedzieć państwa Islamskiej Republiki Iranu. Natomiast no właściwie wszędzie tam, gdzie można zarobić pieniądze i wszędzie tam, gdzie można wywierać wpływ na społeczeństwo, to wszędzie tam strażnicy rewolucji są obecni, ja bym tak powiedziała.
Czyli to jest też opowieść o korupcji po prostu, wszechobecnej korupcji.
No, która jest no, olbrzymim problemem i tym źródłem frustracji, jednym z, które każą Irańczykom wychodzić na ulicę w ostatnich latach coraz silniej, szczególnie, że ten tort ekonomiczny, on się nie powiększa, a jest w coraz większym stopniu zagarniany przez takie właśnie siły, między innymi w dużej mierze przez różne organizacje związane ze strażnikami. Tak jak Ludwika mówiła, że w zasadzie w każdym klubie pewnie piłkarskim coś, jakieś powiązania ze strażnikami znajdziemy, to tak jest, wydaje mi się, w dużej mierze już teraz z prawie każdym aspektem życia publicznego w Iranie, z każdym już nie tylko rządowym, ale też różnymi prywatnymi inicjatywami.
Bo sport wyjaśnia świat, jak głosi tytuł naszej audycji.
Zadam najprostsze pytanie świata. Czy kibicować Iranowi na tym mundialu? No bo wiecie, ci wszyscy piłkarze świetnie wiedzą, jak jest. Tak?
No nie są głupi, no żyją w tym kraju i rozumieją, na jakiej zasadzie on działa. No.
I to jest takie splątanie właśnie, czy taka opowieść o nieoczywistości. Trochę służą reżimowi, trochę lubią ten sport i kochają, trochę nic innego nie umieją robić.
Trochę zarabiają na tym.
Albo nawet nieźle, jeśli grają za granicą i tak dalej. Czy kibicować Iranowi?
No to już każdy we własnym sumieniu chyba.
Nikomu nie powiemy. Znaczy, ja myślę, że ostatecznie, rozważając wszystkie za i przeciw, wy też doskonale wiecie, że czasami się nie do końca wybiera, komu i dlaczego się kibicuje.
Niestety nie. Serce wybiera.
No właśnie. I jakby od samego początku, gdy tym Iranem się fascynowałem, to tej reprezentacji kibicowałem i myślę, że teraz też będę raczej, będzie to jedna z tych reprezentacji spośród tych 40 aż 8, której raczej bliżej niż mniej będę śledził, choć niestety przez godziny meczów będzie to utrudnione, bo choćby pierwszy mecz z Nową Zelandią u nas o 3 w nocy. Więc...
No, najlepiej, prawdziwy futbol.
No tak, ale trzeba pamiętać też o tym, że że w ogóle tak naprawdę te całe zawodowy sport, a piłka nożna w szczególności, no nie jest do końca tym, za co się podaje i niestety zakulisowo jest tam bardzo brudno i no nawet sami irańscy piłkarze, tak jak Ali Karimi, apelowali o to, że przyjmowanie Iranu jak nigdy, jakby nigdy nic na tej pięknej imprezie 2 miesiące po tym, no nie 2, teraz już dużo więcej, ale pół roku po tym, jak Iran po prostu wymordował kilkadziesiąt tysięcy własnego społeczeństwa, no jest jakimś jednak szczytem hipokryzji, co bardzo pasuje do tego, czym w ogóle jest Iran. To jest imperium hipokryzji. Tam właściwie podwójność, to, że żyje się w jeden sposób publicznie, w inny prywatnie, że jedne rzeczy się robi oficjalnie, inne się robi w zaciszu domowym. No jakby powiedziałabym, że to bardzo pasuje też do tego, jak się zachowuje FIFA i jak w ogóle się zachowuje ta wielka piłka nożna światowa. To jest... Przykro mi to mówić w takiej audycji.
Nie,
no,
bo
ale
myśmy zaczęliśmy od tej FIFA i rzeczywiście to jest wszystko jak na dłoni. Z jednej strony właśnie opowieści o równości, o tolerancji, o braterstwie, a pod spodem deale.
Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co Ludwika powiedziała, to znaczy to, czy jeśli kraj popełnia jakieś zbrodnie na swoich obywatelach, to czy powinien być na przykład na takiej imprezie przyjmowany. No i to jest, niestety jest tak, że gdyby rzeczywiście za tego typu, to jest akurat, to jest ten problem, że to jest ekstremalny przykład, więc być może nie do końca to do ogólnej zasady pasuje, ale jednocześnie gdyby za różnego rodzaju zbrodnie wykluczać reprezentację, no powiedzmy z mundialu.
To w końcu Polska by zagrała na mundialu.
Tu akurat jest trudniej, bo w Europie jest mniej takich krajów, więc a my w obrębie UEFA jednak rywalizujemy, no ale bardzo dużo takich przypadków by było i pytanie potem, oczywiście strasznie trudne, ja nie mam na nie odpowiedzi, gdzie tę granicę stawiać. Udało się tak naprawdę w ostatnich latach tą Rosję wykluczyć z tego wszystkiego, ale to był prostszy pod tym względem przykład, bo to się stało, z tego co pamiętam, głównie dlatego, że reprezentacje tych eliminacjach, znaczy w barażach w 22 roku odmówiły po prostu
począwszy
gry.
Począwszy od Polski.
I od tego się zaczęło. No, i to pewnie pomogło, że akurat wylosowane w drabince Rosja miała Szwecję, Polskę i Czechy, więc to są kraje, które akurat raczej mniej
nie
przychylnie
złudzeń,
na Rosję patrzą. No i od tego się zaczęło. I teraz, skoro trwa wojna, to trudno jest ją, tą Rosję przywrócić, ale innych przypadków tego typu nie ma. No i na przykład, gdyby w obrębie AFC, Azjatyckiej Federacji, inne kraje by uznały, że okej, to nie chcemy grać z Iranem, to pewnie potoczyłoby się to podobnie, ale po prostu czegoś takiego nie ma, bo tam nie ma takiej politycznej zgody, jedności wobec Iranu i wobec opozycji co do Iranu, więc to jest pod tym względem to jest inny przypadek.
A Izrael gra, co prawda nie na Mistrzostwa Świata, tylko w eliminacjach strefy europejskiej, więc taki to jest futbol w wykonaniu FIFA. Mundial rozpocznie się 11 czerwca i wydaje nam się, że będziemy mieli o czym mówić. To na pewno. Dziękujemy już naszym gościom. Dr Ludwika Włodek, publicystka, socjolożka, dziennikarka. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Jakub Szymczak, dziennikarz, pisarz OKO.press.
Dzięki.
I dwaj kibice futbolu i mundialu również dziękuję za uwagę.
W całym jego skomplikowaniu. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
Sport wyjaśnia świat.
Podcast Polskiego Radia.